Możemy zacząć. Widzę ten ogon taki, który się... No tak, dobrze. Niech się skupię na ogonie. O, teraz już mam całego. Dobrze, no to słuchajcie, kochani, witam was serdecznie. Mam na imię Andrzej, jestem alkoholikiem. Witam was na kolejnym spotkaniu warsztatowym Kuźnia Służb, organizowanym przez grupę Język Serca. Mam przywilej to poprowadzić. I przywitajmy się modlitwą o pogodę ducha. Będę ją mówił, jeśli chcecie, mówcie ją również ze mną. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Także Boga zaprosiliśmy do naszego spotkania, więc wszystko powinno się potoczyć dobrze. Skoro dzisiaj się pojawiła z nami Alicja, pierwszy raz na naszych spotkaniach, no to Alicja jest taki zwyczaj, żeby jak ktoś się pierwszy raz pojawia, żeby się przedstawił po prostu imieniem już nie, bo wiemy, ale skąd jest, z jakiej miejscowości, z jakiej grupy, tak tylko króciutko.
Jestem Ala, jestem alkoholiczką z Poznania i moją grupą jest Język Serca. Dziękuję.
Dziękuję tobie. Teraz nie wiem, właściwie to powinienem mówić cześć Ala, no, a nie Alicja. Ale no dobrze, będę się uczył. Okej, okay. To teraz takie krótkie informacje. Pierwsza organizacyjna. Mogę się dzisiaj co jakiś czas znikać, w sensie wyłączać kamerkę. Gdyby zaistniała sytuacja, że nie będę reagował, to Asiu, proszę cię, żebyś tam jakby kontynuowała spotkanie. Chodzi tylko o jedną prozaiczną rzecz. Od wczoraj coś mnie tam strzela w kręgosłupie. Dzisiaj rano godzinę siedziałem na warsztatach i po tej godzinie już nie mogłem wstać z krzesła, więc muszę się co jakiś czas poruszać. Gdyby mnie tam coś ściekło za bardzo i bym zniknął, to proszę, przejmij pałeczkę. To jest jedno. A Tadeusz, druga sprawa. Tadeusz, bo wspomniałem, że gdyby ktoś miał jakieś pytania do Tadeusza w związku z ostatnią jego wypowiedzią, to będzie, to od tego zaczniemy, ale nie zaczniemy, ponieważ Tadeusz się usprawiedliwił, że niestety, jak to Marek, przyjaciel ze Szczecina, na takie okoliczności mówi, ma wnuki w promocji, w związku z czym nie bardzo może w tej chwili uczestniczyć dzisiaj. Tak, wrócimy do tematu, gdyby ktoś był zainteresowany, to pociągniemy to za tydzień na przykład. To jest druga sprawa organizacyjna. Trzecia już nie organizacyjna, tylko już powoli przejdę do zapowiadanego tematu, czyli pomijając przerywnik w postaci wypowiedzi Tadeusza o naszych powiązaniach między wspólnotą a w Polsce, a wspólnotą a na świecie, od jakiegoś czasu pochylamy się nad umownym spotkaniem roboczym grupy AA i nad tym, o czym ta członkowie grupy na takim spotkaniu rozmawiają, co chcą ustalić, jakie działania podejmować, co do tego potrzebują, bo jakby jak ustalą te sprawy, to z tego wynika potem potrzeba przekazania komuś, poproszenia kogoś o podjęcie jakiejś służby. I w ten sposób ukształtowały się pewnego rodzaju służby we wspólnocie anonimowych alkoholików. Także rozmawialiśmy już o służbie mandatariusza i dość dużo na ten temat powiedzieliśmy. Gdyby tam trzeba było, to jeszcze do tego wrócimy. Ale powiedzmy, że temat mandatariusza mamy w miarę zamknięty. Dziś zasygnalizowałem, wczoraj zasygnalizowałem, żebyśmy może dzisiaj rozpoczęli od innej kwestii, która jest żywotną kwestią grupy AA i jedną z ważnych kwestii, nad którymi się grupa pochyla. Chodzi o finanse i może zacznę w ten sposób, że to był temat, który się pojawił przy organizowaniu pierwszych grup AA na świecie, jeszcze zanim nie było Wielkiej Księgi, zanim księga powstała. Pierwsze grupy, tak jak wiecie zapewne, spotykały się gdzieś tam, zapraszane były do prywatnych domów, czasami nawet nie członków wspólnoty, i jakby tam organizowały meetingi, ale z biegiem czasu okazało się, że trzeba będzie znaleźć jakieś miejsce do spotkań. I to z kolei przyniosło konieczność, że owszem, fajnie, że gdzieś nam ktoś umożliwi, ale to jest normalna sprawa, że chciałby za to pieniądze. Więc jakby pierwszym momentem, kiedy zaistniała potrzeba pieniędzy, choć nie wiem, czy przypadkiem pierwszym nie było to, że trzeba było kupić kawę, ale tu jakby nie pamiętam, żeby gdzieś w przekazach było to wspominane, czyli jakby takim pierwszym rzeczywistym problemem stało się możliwość opłacenia miejsca spotkań. I stąd jakby pojawiła się potrzeba, żeby ktoś tego pilnował. Dzisiaj, po wielu latach rozrastania się wspólnoty AA, potrzeb, z którymi związana jest konieczność pochylania się nad kwestią finansów, jest dużo więcej. I może rozpocznę od tego, że poproszę Was, abyście ze swojego doświadczenia, swojej wiedzy podzielili się tym, na co są potrzebne pieniądze grupie AA. Nie jest tak, że każdej grupie zawsze na to samo, ale taki zbiór doświadczeń, które będziemy wzajemnie uzupełniać, kiedy komu coś się przypomni, że może jeszcze to, może jeszcze to, może jeszcze to, pozwoli nam zobaczyć, na ile ważne jest, aby członkowie grupy poprosili kogoś, aby się tym tematem zajął, chyba że uznamy, że nie jest to potrzebne, bo można to zostawić, aby sobie tak żyło swoim życiem. Także jeśli byście mogli, to proszę, powiedzcie, jakie macie doświadczenia, jakie wyobrażenia, bo też można o tym mówić, jak mi się wydaje, że powinno być, co było ważne, chociaż na przykład u mnie na grupie nie ma. Więc jakie są potencjalne potrzeby grupy AA w zakresie dotykania pieniędzy, dotykania finansów i co jest z tym związane? Zapraszam. Nie będę wskazywał palcem.
Dobra. No oto ja. Proszę, Jan. Proszę, Janie.
Jachu, potem Marek.
Mam na imię Jachu, jestem alkoholikiem. No ja mam trochę doświadczeń związanych właśnie z tym, jak to wygląda. Dlatego, że ja tutaj we Wrocławku, no może teraz już trochę mniej, ale kiedyś bywałem praktycznie na kilku grupach, które tu funkcjonują. No i tutaj mam takie różne doświadczenia. I takim najbardziej doświadczeniem, które mnie, no tam zwala z nóg, to może za zbyt dużo powiedziane, ale jakoś tam podnosi mi te moje emocje, to jest moment, kiedy jest ktoś po raz pierwszy na meetingu, no i prowadzący oczywiście bierze to na kark i mówi, że tak, tu są takie pewne symbole na naszym stole i zaczyna mówić i o świeczce, i czasami gdzieś na których, nie, no, niektórych grupach stoi wielbłąd, też mówi coś na temat wielbłąda. No i na końcu mówi, a tu jest kapelusz, gdzie są wyrzucane datki i to głównie jest, idzie tutaj na kawę, na ciasteczka, no i tu, żeby salę opłacić, no i żeby nam było mile i przyjemnie. I to jest właśnie ten moment, kiedy te moje emocje jakoś tak nie do końca potrafię kontrolować, wtedy staram się uzupełnić, że tak powiem, w sposób grzeczny i nienachalny, że jednak głównym celem tego kapelusza to jest to, byśmy mogli nieść posłanie temu alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi, czyli tu o literaturze wspominam i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki właśnie ten moment, że no, jakoś tak jestem przewrażliwiony na tym punkcie. No nie wiem, może jest to złe słowo, może nie jestem przewrażliwieniem, ale tak to jest. I takim jeszcze jednym doświadczeniem moim jest zaraz na początku mojej drogi. Jedna z grup, tak z marszu, myślę, że wtedy we wspólnocie byłem może dwa, może trzy miesiące. Wyglądałem dość schludnie. Przyjeżdżałem na mityngi swoim samochodem i w momencie, kiedy mnie tak trochę obcięto od głów do stóp, stwierdzono, ty się będziesz nadawał na skarbnika. Z moich doświadczeń wiedziałem tylko, że skarbnika rolą to jest na koniec mitingu powiedzenie, że no dziś w kapeluszu było i tyle, mamy tyle i tyle i to było koniec. I tak naprawdę to nie wiedziałem, po co te pieniądze w tym kapeluszu są tak do końca. No i idąc tym tropem dalej, na jednej z grup zrobił się wakat skarbnika i więc ja sobie myślę, skoro tu mi idzie jako skarbnikowi i mają do mnie takie zaufanie, no to ja na drugiej grupie też podniosłem rękę, że ja już mówię, mam doświadczenie jako skarbnik i mogę być na tej grupie skarbników. No i byłem na dwóch grupach skarbnikiem, nikt mi się nie czepiał. Wydawało mi się, że nawet są wdzięczni, no bo jest gość tu na początku drogi i to jeszcze skarbnikiem. Z kapelusza nic nie ginęło, ciasteczka były, a jakże, kawa była, a jakże, wszystko było na grupie, a jakże, do momentu, kiedy pierwszy raz pojechałem, wtedy to jeszcze były warsztaty skarbników, bo dzisiaj to już jest warsztaty siódmej tradycji, zdaje się, no i oczywiście na tych warsztatach się pochwaliłem, jaki to jestem wybitny alkoholik, jaki służebny, jaki wdzięczny dla wspólnoty i podszedł do mnie przyjaciel z Opola i mówi, wiesz co, Jachu, to tak się nie ma czym chwalić, że ty jesteś skarbnikiem na dwóch grupach, bo ty w ten sposób odbierasz szansę innemu na tej grupie. Ja mówię, ale przecież chętnych nie było, ja to oburzony jeszcze byłem na niego. Słuchajcie, w przeciągu 5 minut ten facet mi wytłumaczył i ja naprawdę się poczułem bardzo źle i dopiero poczułem tak naprawdę, o co chodzi z tym skarbnikowaniem, w ogóle o co chodzi tak z tą służbą. Dzisiaj na grupie, dzisiaj mam tą świadomość, że jeżeli jest wakat, już nie mówię o skarbniku, tylko w jakiejkolwiek innej służbie, jeżeli jest jakiś wakat, no pozostawiamy ten wakat. Po prostu dzisiaj widzę, że takie wyciąganie na siłę, komuś ciskanie tej służby, no jest chyba tak niezgodne do końca z duchem wspólnoty i dzisiaj wiem, że ten wakat czasami no, lepszy jest niż zmuszanie kogokolwiek do służby. I tak na koniec jeszcze chciałem powiedzieć też takie fajne spostrzeżenie, że no, nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby pełnić jakąkolwiek służbę, czy w ogóle wykonywać jakiekolwiek czynności. Nie każdy ma. Dzisiaj wiemy doskonale, że we wspólnocie są takie dwie służby, gdzie ma się dostęp do pieniędzy, czyli kolporter i skarbnik. I takie fajne powiedzenie słyszałem, a nawet jak ten skarbnik gdzieś te pieniądze straci, odejdzie od wspólnoty, to jeszcze ani razu się tak nie zdarzyło we wspólnocie, żeby z tego tytułu grupa padła, mimo że i to też jest dla mnie takie fajne i ważne, że no oczywiście są te pieniądze ważne, doskonale sobie z tego zdaję sprawę, ale jeżeli są i takie przypadki, to jeszcze nie było takiego przypadku, żeby w związku z tym jakakolwiek grupa padła, bo skarbnik te pieniądze gdzieś tam powiedzmy przeznaczył na inne cele. To takie moje doświadczenia, dziękuję.
Dziękuję, Jachu. Marku, proszę.
Na imię Marek, jestem alkoholikiem. Wiecie, to co powiedział Jachu, właśnie o takie priorytety grupy, no bo faktycznie no opłata tej sali, ta rezerwa, no tak jak u nas na dwa miesiące, to jest takie zabezpieczenie, które daje spokojną przyszłość grupie, nie? Dwa miesiące do przodu i wiemy, że nawet gdyby nikt nie wrzucił przez te dwa miesiące nic do kapelusza, to my mamy pieniądze na utrzymanie, na to, żeby funkcjonować jako grupa, mieć się gdzie spotykać. Ja z doświadczenia swojego w służbie skarbnika to mam jedno, nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale jedno jest pewne. Ja zawsze potrzebuję potwierdzenia od gospodarza sali za opłatę sali. Bez względu, czy to jest pani Jola, tak jak u nas, ze świetlicy socjoterapeutycznej i ona podlega jako pracownik burmistrzowi, i dostajemy potwierdzenie. Cały czas, co miesiąc mamy potwierdzenie od pani Joli z pieczątką. Czy to jest ksiądz, który bardzo się bronił przed potwierdzaniem nam opłaty? Bardzo, totalnie, ale tak długo łaziłem, aż dostawałem potwierdzenie opłaty. Na jakimś papierku, ale mówię, nie musi być pieczątka, niech się pan ksiądz tu podpisze. Muszę mieć potwierdzenie, grupa niekoniecznie musi mi wierzyć, dała mi zaufanie służebnego, ale jeżeli chodzi o kasę, ja muszę mieć potwierdzenie. I tak to funkcjonowało. Drugą sprawą to jest właśnie to, co Jakub powiedział, ale zniesienie posłania, cel podstawowy. Bez tego, to jest ten cel podstawowy, ale bez miejsca, w którym się spotykamy, jakby nie ma możliwości realizacji celu podstawowego. Więc ta opłata sali i teraz tak, literatura, takie zwyczaje, to jest wczoraj właśnie, bo to tak wczoraj wyszło też. Co miesiąc zakupujemy jedną wielką księgę i jakby ją, ona jest. I jeżeli ktoś przychodzi, to on ją dostaje, jak jest taka potrzeba, to czuć, czy ktoś jest w stanie kupić wielką księgę, czy powinien ją dostać. To po prostu czuć. I pakiety, nie? Tak zwane pakiety, to się brzydko nazywa, ale to są te nasze broszurki, ulotki, te wszystkie rzeczy, które dajemy także tym, którzy są pierwszy raz, ale także tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie możemy zostawić informacje o wspólnocie, nie? No i naszym jeszcze takim, to też nie jest nic oryginalnego, ale to robimy co jakiś czas, zakupujemy pakiet 1000 ulotek i to jest tam kwestia, tak jak teraz ostatnio wyszło po prostu 50 zł, bo szukam miejsc jakby najbardziej, najtańszych, ale już sprawdzonych, zresztą mamy takie miejsce. I się okazuje, że pomimo tego, że tych pieniędzy gdzieś się nagromadziło, to w danym momencie one wypływają i się konto pomału zaczyna zerować. Jeszcze przychodzi czas grudnia, gdzie nasza grupa będzie miała swoje 25-lecie i zaraz przypominam o funduszu urodzinowym. I zdarzyło się tak, że jak policzyliśmy to z Romanem na końcu, to się okazuje, że mamy w kapeluszu kilkadziesiąt złotych, a nie kilkaset złotych. To wszystko schodzi, ale najważniejsza jest ta, wiecie, dla mnie ta literatura, ja to pamiętam, na koniec tylko powiem, no, cały czas wracam do czasu sprzed pandemii, pewnie wielu z nas wraca, bo to był bardziej aktywny czas, kiedy pamiętam, że mogliśmy, jak jeździliśmy na te oddziały, bo to było takie moje, nasze, że my jeździliśmy bardzo dużo na oddziały leczenia uzależnień, na te spotkania, na meetingi tam i tam nieraz bywało tak, że Marek, nie rozpędzaj się, bo nie wiadomo, czy jest tyle pieniędzy w kapeluszu. Bo ty rozdajesz te wielkie księgi tak, aby były twoje, nie? No, a tam nieraz zostawały po trzy, bo na jeden raz w miesiącu nieraz wychodziło, że to było około 10 wielkich ksiąg. One kosztowały wtedy 22 zł, bo to było trzecie wydanie, ale jednak, nie? To już 220 zł, powiedzmy, koło 200 zł, nie? Wiecie co? Ja usłyszałem na jednym z warsztatów, jak jest w kapeluszu powyżej 100 i nie wiadomo, co z tym zrobić, to prosta recepta, to zawieźcie to do intergrupy. Oni będą wiedzieć, co z tym zrobić. I wszystko na temat, nie? Ja tak skończę, bo mam takie doświadczenie tylko takie prowincjonalnego małego miasteczka, nie? Dzięki.
No to może ja teraz, ja mam na imię Ewa, jestem alkoholiczką. Chciałam powiedzieć o tych pieniądzach na naszej grupie. My mamy jakby w scenariuszu zapisane, że i to czytamy, prowadzący pod koniec czyta, że pieniądze zbierane do kapelusza służą niesieniu posłania i że na kawę i herbatę zbieramy się osobno i mamy taką małą świnkę i tam jak jest, tam i za pieniądze, jakby w kapeluszu jest skarbnik odpowiedzialny, natomiast za pieniądze do tej świnki za nie odpowiada gospodarz, który się zmienia co miesiąc i on tam od czasu do czasu prosimy, żeby nam powiedział, ile tam jest, no to wiemy, czy tam coś trzeba wrzucić, czy na przykład już mamy kawę, herbatę i nie trzeba. I tak to funkcjonuje. I tak, no i rzeczywiście te wydatki związane z niesieniem posłania są, no to jest ten cel, do którego zbieramy w tym kapeluszu i to są wydatki na dzień dzisiejszy związane z właśnie z opłatą za salkę, za Zooma, bo mamy meeting hybrydowy, za ulotki, które możemy zanosić w różne miejsca i zostawiać. Co nam zostaje, to decydujemy dość płynnie, co przekazujemy co miesiąc do intergrupy, bo to zależy no właśnie od stanu kasy, więc nie ma jakiejś stałej kwoty. Tą decyzję powierzyliśmy skarbnikowi, więc on to jakby rozważa, ile możemy i przekazuje nam informacje. I mamy też tak zwaną rezerwę, kwotę rezerwową, kilkaset złotych i ona jest związana z tym, żeby... No na przykład jak była ta pandemia, myśmy się nie spotykali w salce. Przez moment mieliśmy tam mniej kasy, a opłacaliśmy też salkę, bo tak zdecydowaliśmy, żeby też tą ciągłość mieć i mieć gdzie wrócić. Opłacaliśmy salkę, Zooma. No zawsze mamy taki budżet rezerwowy, żeby właśnie, nie, żeby mieć te pieniądze na te podstawowe rzeczy, żeby ten cierpiący alkoholik mógł gdzie przyjść, nie? Więc no tak myślę, co jeszcze tyle. Dziękuję.
Dziękuję Marku, dziękuję Uniu.
Jesteś. Proszę, jeszcze? Nie, przepraszam.
Jasne, cały czas. Tylko chciałem bardziej jeszcze doprecyzować.
A, no to może najpierw doprecyzuj, zanim ja tutaj zacznę coś
brnąć. Nie, nie. Dobrze, Alicjo, to tylko wiesz, zanim powiesz, ja tylko chciałem o jednej rzeczy wspomnieć. Mianowicie wspominacie pewne rzeczy, które są prawdą. Natomiast one są taką prawdą na zasadzie dużych worków. I większość z nas, albo wszyscy, którzy uczestniczymy dzisiaj w tym spotkaniu, wiemy, co jest pod jakim hasłem. Ale gdzieś zakładam, że będzie możliwość, że kiedyś ktoś posłucha tych nagranych warsztatów i dla niego niekoniecznie będą jasne pewne określenia. Dlatego zachęcałbym też, żeby doprecyzowywać, nie? Ponieważ jeżeli my mówimy, no potrzebujemy pieniędzy na niesienie posłania. A co się za tym kryje, nie? Potrzebujemy na literaturę. Ale właściwie jaką, po co, na co i tak dalej, nie? Żebyśmy i sami sobie przypomnieli, po co to wszystko, na co to wszystko. Nie, że ktoś musi to wszystko opowiedzieć, tylko jak dotykamy, to po prostu też, żebyśmy się nie czuli, że jak ktoś powiedział o czymś, a ja chcę jakby coś tam szczegółowiej, to że się tam wtrącam, albo po prostu starajmy się tak, jak możemy, maksymalnie jakby sami sobie opowiedzieć, po co my te pieniądze zbieramy. I już zostawiam Alicjo tobie głos.
To teraz muszę to szczegółowić. Ogólnie chciałam zacząć od tego, że podejście do pieniędzy w AA jest zupełnie inne od tego, które mam na co dzień do innych pieniędzy, nie w AA, i które no, gdzieś tam no, mam uczona i no, w którym funkcjonuję. To, że wspólnota jest taka niekomercyjna i właśnie to, co już padło, że pieniądze, które mamy, mają ten tylko jeden cel, w ogóle wspólnota ma tylko jeden cel tego niesienia posłania, no to jest coś, co jest mi ciężko ogarnąć umysłem, nie? Że nie dość, że wszystkie pieniądze, co mamy, to na niesienie posłania, to jeszcze mamy tych pieniędzy nie gromadzić, w pewnym sensie mamy być ubodzy, no muszę przestawić swoje mocno myślenie, jak patrzę na pieniądze we wspólnocie No i to myślę, że jest tak do jakieś, przez jakiś czas to się zadziewa, to nie jest tak szybko. To, że też program czy czas innych osób dostajemy w ogóle bez jakiejś wymiany finansowej, To są rzeczy, którym ja się bardzo, bardzo dziwiłam od samego początku. One są bardziej takim właśnie narzędziem niż celem samym w sobie, gdzie no w życiu też są w sumie narzędziem, ale właśnie oszczędzanie pieniędzy, takie rzeczy, gdzieś odkładanie sobie, kupowanie rzeczy dla siebie, to jest bardzo często mój cel, kiedy myślę o swoich pieniądzach, a we wspólnocie inaczej. No i jakby wychodząc od tego, faktycznie też sobie myślałam o tym niesieniu posłania, że to jest taki duży worek i w sumie można tam wrzucić bardzo dużo rzeczy. I zaraz wymienię, jakie mam na myśli, ale nawet teraz tak się zaczęłam zastanawiać, jak interpretować to niesienie posłania, nie? Bo podała tutaj kawa, herbata, i że jakby skoro jest to zbierane osobno do jakiejś tam skarbonki, to znaczy, że no to są pieniądze też jakby właśnie dla nas, niekoniecznie związane z niesieniem posłania, a na innych grupach tak nie ma. No i można powiedzieć, że można jakoś to wybronić, nie? Że przychodzi ten alkoholik i jest taki styrany tym życiem i chcemy, żeby tu się poczuł dobrze właśnie, jak w tej ostatniej przystani, no to tą kawę ciepłą, no to w sumie jest to jakaś forma niesienia posłania. Nie? I tak można, są takie twardsze rzeczy, co do których nie mam wątpliwości, absolutnie nie chcę się tutaj o kawę, herbatę teraz jakoś tam jakieś dyskusji wzbudzać, chyba że taka będzie chęć. Ale no jeśli chodzi na przykład o opłacenie biletów na wycieczkę gdzieś tam, żeby sponsorować grupa grupie, albo jeśli zapraszamy speakera, albo też jeśli osoby z zakładów karnych mają możliwość wyjścia na przepustce i przetransportowania się na meeting na zewnątrz, no to wiem, że właśnie można fundować im bilety, czy jedziemy z posłaniem na terapię, z ramienia grupy, czy z ramienia grupy kupujemy literaturę właśnie na terapię do ośrodków leczenia, gdzie są alkoholicy, czy to jest na przykład organizacja 50-lecia wspólnoty naszej, to wszystko. No myślę, że jeszcze trochę tego będzie. Głównie się spotkałam z tym, że to się kręci wokół płatności za bilety, transporty i literaturę. I tak, no tak. Dzięki.
Dziękuję, Alicja. Proszę, Wiesiu, bo widzę, że się tutaj czaisz.
Mam na imię Wiesław, jestem alkoholikiem. Powiem tak, to co Andrzej tutaj na początku powiedział, to było właśnie przed wydaniem Wielkiej Księgi, 38 rok, Szkoła King. Meeting, no i trzeba było zapłacić za salę. Któryś z Jankesów rzucił kapelusz, zaczęli wrzucać pieniążki. A jak były pieniążki, to musiał się ktoś znaleźć, żeby policzyć te pieniążki i musiał mieć obowiązki jakieś na skarbnik. Tak to się wszystko zaczęło. Pisząc siódmą tradycję, inspiracją do napisania siódmej tradycji był właśnie święty Franciszek. Właśnie święty Franciszek za czym był święty, to on prowadził taki sobie fajny tryb życia, pochodził z bogatej rodzinki, no i postanowił zrobić coś takiego, że zaczął zakładać zakony świętego Franciszka. Ale on zaczął zakładać te zakony świętego Franciszka nie w centrach miasta, tylko na obrzeżach. Te zakony świętego Franciszka utrzymywały się z tego, co zarobiły, z tego, co uprawiały, z tego, co sprzedały i one były samowystarczalne. I to była inspiracja do napisania siódmej tradycji. Zatem ja tą wiedzę pojąłem, to przyszedłem do wspólnoty, siadłem i tak właśnie jak to Jachu powiedział, prowadzący powiedział, że na to jest, na to jest. No i ja tak na ten kapelusz patrzyłem, mówię, kurde Boże, ciekawe, jak to jest z tą kasą, nie? Wrzucamy do tej kasy i co się dzieje dalej z tymi pieniążkami, nie? No i siła wyższa sprawiła, że po 8 miesiącach ktoś zaproponował służbę skarbnika. No i tak to się zaczęło, nie? No i zacząłem służbę skarbnika. Wtedy właśnie był podział kapelusze procentowy, czyli 60-40. Później się dowiedziałem z historii, że nie zawsze tak było w Polsce, no, że były też podziały kapelusza 60-30 10, kiedy nie było regionów, nie było tworzenia regionów, było 60, 20, 10, 10. Każda struktura miała jakiś grosz. Ale później się okazało, że wzorem Brytyjczyków, no to weźmy ten przelewający się kapelusz, nie? No to byk go tam, nie? Do tego to przelewamy teraz, nie? Ale okazało się, że grupy, inne grupy czy regiony zapomniały w biurze służb krajowych. Te 10% chodziło na biuro służb krajowych, a teraz nie ma ktoś pieniędzy na biuro służb krajowych. Zaczynało nam w niektórych strukturach brakować pieniędzy. Czyli nie ma idealnego podziału tego kapelusza. Na razie mamy we wspólnocie, chociaż nie jest wykluczone, że tego podziału procentowego nie ma, bo grupy stosują ten podział procentowy. Podzielę się, jak to jest u mnie na grupie. Tutaj już było mówione, u mnie na grupie jest tak, że zbieramy do kapelusza. Mamy dość historyczną grupę, bo w lutym będziemy obchodzić 45-lecie. Zawsze odkładamy na grupę, czy 5 zł, czy 10 zł, to decydujemy o tym sumienie grupy z początkiem roku. Następnie na kawę i herbatę to jest całkiem co inna sytuacja, no bo ktoś tam kiedyś na warsztatach właśnie skarbników siódmej tradycji, różnie to bywało, zadał pytanie, czy kawa, zakup kawy to jest zgodnie z tradycjami siódmej tradycji, czy nie łamiemy siódmą tradycję. No i odpowiedź Witka z Bełchatowa powiedziała tak, że kawa była zawsze na mitingu anonimowych alkoholików. Czajnik i kawa to była zawsze. To było niezbędne, żeby rozpoczął się miting i zaczął się jakikolwiek miting. I to jest tak zwana tradycja grupy. Zakup kawy, bo bez kawy nie ma mitingu. No, tak to weterani tłumaczyli. Ja to przyjąłem też na taką zasadę. I tak to się właśnie podziało. Natomiast co ja mówię, co ja rozumiem o niesieniu posłania przez literaturę, czyli zakupujemy pakiety startowe, czyli tak tutaj było powiedziane, a może ci pomóż, to niebieska ulotka, czy pytanie i odpowiedzi nowicjusza i adresy grup w regionie, w naszym regionie. I takim pakietem idziemy do przychodni, do MOPS-u, do kuratorów karnych, sądowych i społecznych. Staramy się też nosić na policję, staramy się również dotrzeć do aptek, staramy się również dotrzeć do sędziów, no ale to jest dość taka inna sprawa. Też mamy kontakt z niesieniem posłania, staramy się dotrzeć do przychodni. Każda przychodnia, wpadliśmy na fajny pomysł, bo każda przychodnia ma tak zwanego rzecznika. Teraz takie mądre słowo. Policja ma rzeczników, przychodnia ma rzeczników do kontaktu z innymi. Do tego rzecznika, jak się dotrze, to można tam ulotki zostawić i powiedzieć mu, o co chodzi. W region też niesie posłanie do aptek. Mieliśmy też takie poprzez właśnie ulotki, poprzez takie inne sprawy. No i tyle. I później gdzieś tam na moją grupę macierzystą przyszedłem do intergrupy, zostałem oddelegowany do komisji, wtedy jeszcze były w regionach komisje do finansowe, byłem w tej komisji finansowej, później zaproponowano mi delegata do służby krajowej, też byłem delegatem do służby krajowej i tak jak Jachu mówił, gdzieś mi wpadł pomysł, zorganizowałem regionalne warsztaty wtedy skarbników. Później zorganizowałem, wpadłem na pomysł, jeżeli regionalne, to może byśmy zorganizowali ogólnopolskie. No i przyjechałem tak na komisję i mówię, że mam taki pomysł zorganizowania ogólnopolskich warsztatów skarbników. No, a taki ktoś, który był przewodniczącym komisji, mówi, no wie co, jak masz taki pomysł, to go zrealizuj, przygotuj plan tych warsztatów i tego. No i zabrałem się do roboty, nie? Zobaczyłem, jak to jest w innych służbach, w krajach. No i tak posiadałem tą wiedzę, tą. No i popracowaliśmy rok czasu. W 2017 roku odbyły się 43-letniej historii, a w Polsce pierwsze warsztaty skarbników w Murzelinie. No i też tak, może już mówiłem, może się powtarzam, to powiem wam, że jechałem na te warsztaty z takim, no mówię, a jak będzie 100 osób, to będzie fajnie. Im bliżej byłem Burzenina, to mówię, jak będzie 80, to będzie fajnie. Kurde, dojeżdżam do tego Burzenina, mówię, no jak żeby się one tylko zrzuciły finansowo, żeby nie wpadł na mnie grom, nie? Zajeżdżam do tego Burzenina, kumpel z Łodzi, delegat z Łodzi mówi, że mamy 120 akredytacji, w sobotę było 190, różne były opinie i pozytywne, i negatywne, i różnie to musiałem to przyjąć. Znaczy ja jako komisja finansowa przyjęliśmy to na klatę, no ale efektem jest to, że w tym roku były po raz czwarty te warsztaty, jeżeli chodzi o siódmą tradycję. I to tak funkcjonuje. Co było celem naszej komisji? Celem było naszej komisji uświadomić wspólnotę, że mamy na tamten czas, mieliśmy 25% z kapelusza pieniążków, a resztę było z kolportażu finansy w tej wspólnocie. I chcieliśmy uświadomić grupom, jak ważną rolę odgrywają finanse w naszej wspólnocie, stąd też idea tych warsztatów. I tak to się rozpoczęło w moim przypadku. Dzięki.
Dzięki, Wiesiu. Coś wiemy. Coś wiemy, na co możemy potrzebować pieniądze.
No, no i mnie Marek, jestem alkoholikiem. Ja jeszcze jedną kwestię, która mi się gdzieś teraz skojarzyła, wiecie. Tak, mówimy o tym, na co przeznaczać finanse, które są. Mamy w kapeluszu, tak. Tylko jedno pytanie i wczoraj to po raz kolejny, bo jak są meetingi otwarte, przeważnie, takie mam doświadczenie i pewnie wy macie podobne. Na meetingi otwarte może przyjść każdy. I teraz tak, jak to wygląda z waszego doświadczenia? Bo u nas to wygląda tak, o czym mówię, bo ja skrótem znowu. Są osoby, które są na sali spoza wspólnoty. Jak komunikujecie te osoby, że nie ich obowiązkiem, a wręcz jest niewskazane, w delikatny sposób oczywiście, jak ich zakomunikować, żeby w cudzysłowie darowali sobie darowiznę na rzecz wspólnoty, nie będąc członkiem, uczestnikiem wspólnoty. Bo to jest ważne, nie? Dla mnie przynajmniej bardzo istotne, nie? Utrzymujemy się z własnych dobrowolnych datków. Tam jest napisane wyraźnie z własnych. No i takie, to też jest dla mnie ważne. Nie wiem, czy to jest w temacie dzisiejszych warsztatów, ale istotne, bo to są pieniądze, które jakby nie powinny zaistnieć w kapeluszu wspólnoty. Dziękuję.
Dziękuję, Marku. Ja myślę, że temat, który podnosisz, jest ważny. Z tym tylko, że zostawiłbym go na koniec. Powiedzmy na pod koniec, nie? Czyli źródła finansowania. Ale na razie jakby się pochylamy, na co potrzebujemy. Nie? Czyli jak skąd bierzemy ten temat, na pewno będą tam różne opinie o tym, o czym mówisz. Coś sobie na ten temat powiemy, ale prosiłbym, żebyśmy teraz jakby w tym kierunku nie szli, tylko właśnie gdzieś tam sobie możemy to potem podsumować, albo jak już wyczerpiemy jakby kwestię, na co potrzebujemy. Nie? Czyli potem możemy mówić, jak dzielimy i skąd bierzemy. Ogólnie na razie mówimy o tym, że mamy kapelusz, do tego kapelusza zbieramy pieniążki i na co je zbieramy. I może tu jeszcze na razie pociągnijmy ten temat, żeby jak najwięcej powiedzieć, na co możemy potrzebować. Nie, że każda grupa na coś to potrzebuje, bo nie każda jeździ gdzieś z posłaniem, albo nie każda ma literaturę, więc na co możemy potrzebować. Na przykład wspomnieliście o literaturze i tutaj w kontekście niesienia posłania, że kupują grupy pakiety, że na przykład Wielką Księgę i tym podobne, czyli jakby w kontekście grupa idzie na zewnątrz grupy, wspiera inne ośrodki spoza AA albo też grupy AA, na przykład przekazuje jakąś literaturę. Ale literatura również może się pojawić na meetingach mojej grupy. Czyli ta służba, o której już była wspomniana, kwestia kolportażu, jeśli grupa chce ułatwiać zapoznanie się z literaturą uczestnikom organizowanych przez nich spotkań, to organizuje właśnie służbę kolportera. Będziemy o niej osobno mówić, ale tu na razie mówimy o tym, na co zbieramy pieniądze. Więc również zbieramy na to, żeby umożliwić pierwszy zakup określonej ilości ustalonej przez grupę pozycji wydanej dotąd literatury AA, po to, żeby ona była dostępna na spotkaniach organizowanych przez grupę. Oczywiście znowu mówimy tu, jeśli grupa tak zdecyduje, ale to jest jedna ze ścieżek, na które też zbieramy pieniądze. Co dalej, jakie macie pomysły?
No mam na imię Jachu, jestem alkoholikiem, jeżeli można. Mhm.
Paweł się zgłasza, ale już cię wpuściłem.
Kto się zgłaszał, no to Paweł jeszcze nie
dobrze,
mówił.
Dobrze, mów Jachu, ja nie wygłupiam się. No, okay.
No, mam na imię Jachu, jestem alkoholikiem. No mam trochę tych doświadczeń i fajnie nam się tutaj te warsztaty takie zrobiły, tej siódmej tradycji, czy warsztaty skarbników chyba bardziej. Chociaż dla mnie to jest jedno i to samo. Ale chcę o takiej jednej ważnej rzeczy powiedzieć, którą ja odkryłem, że te pieniądze, które są rzucane do tego kapelusza, to one, czyje tak naprawdę te pieniądze są? Czy to są pieniądze grupy, czy pieniądze nie grupy? I tak naprawdę dopóki te pieniądze nie są wyjęte z tego kapelusza, to są pieniędzmi grupy, ale jak już wyjmiemy te pieniądze z tego kapelusza, to one już są pieniędzmi wspólnoty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale chciałem powiedzieć o takiej jednej jeszcze rzeczy, że we Włocławku jest taka jedna grupa, bo jestem z Włocławka, jest taka jedna grupa, która jest w zakładzie karnym i odbywały się tam meetingi. Mówię, odbywały się tam meetingi, dlatego że one się już tam nie odbywają, chociaż już to wróciło do normy i możemy wchodzić do zakładu karnego. I na tej grupie nie ma kapelusza. Na tej grupie nie ma kapelusza, dlatego że no, po prostu tam do tego kapelusza nikt nie wrzuca i czasami jest taka sytuacja, że ktoś z tego spośród osadzonych trafia na ten meeting i pierwszy raz, no i oczywiście mówimy tam o tych rzeczach, oczywiście stoi na stole świeca, leży na stole literatura, oczywiście dostaje osadzony, czy tam ten skazany dostaje jakiś tam pakiet startowy, ale nie ma kapelusza. I kiedyś było tak, że my z zewnątrz wnosiliśmy na ten meeting kawę, cukier, jakieś tam ciastka, oczywiście to musiały się jakieś tam procedury odbyć, sprawdzano, czy faktycznie tam te ciastka to są te ciastka, czy ta kawa to jest faktycznie ta kawa. I wam powiem, że frekwencja na tych meetingach była ogromna. Meeting miał tam określoną porę, określony czas, to było 1,5 godziny. I z reguły było tak, że jak spotykaliśmy się na tej sali, żeśmy zaczęli rozpakowywać te ciasteczka i te inne tam smakołyki, robił się tłok przy dzbanku, przy tym elektrycznym, gdzie tą wodę się gotowało na tą kawę. I z tego 1,5 godziny tego czasu na ten meeting, to nieraz zostawało 40 minut, bo najpierw trzeba było wszystkich obsłużyć, jeżeli chodzi o tą kawę. Bo przecież nie rozpoczniemy meetingu, jak nie wszyscy będą mieli kawę. I z tej 1,5-godzinnego meetingu zostawało 40 minut na ten meeting. No i tutaj doszliśmy do takiego wniosku. Oczywiście frekwencja była potworna. I później doszliśmy do takiego wniosku, że kończymy z kawą, kończymy z ciasteczkami. Na trzeci meeting bez kawy i bez ciasteczek już nie przyszło 30-40 osób, tylko przyszło 15 najbardziej zainteresowanych. I to się tak do dzisiaj odbywa. Ale jeszcze wracając do tego kapelusza. Na tej grupie nie ma kapelusza, mimo że że mówimy, że normalnie są że jest ten kapelusz. Mówimy dokładnie, po co te pieniądze tam wrzucamy do tego kapelusza. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że grupa, nazywa Wolność, mimo że ta grupa jest w zakładzie karnym, ona nazywa się Wolność. Ona do tej pory prowadzi meetingi online, są to meetingi telefoniczne. No i słuchajcie, taki się problem zrobił i tutaj wielka chwała dla właśnie intergrupy, no dlatego, że te meetingi, to oni muszą z zakładu karnego dzwonić i to oni muszą mieć pieniądze i tam jakieś, powiedzmy, karty, dzięki którym mogą te meetingi prowadzić. Dlatego grupa podjęła taką decyzję, że to grupa będzie doładowywała te karty telefoniczne, żeby oni mogli te meetingi prowadzić. Na początku było tak, że te meetingi odbywały się codziennie, oprócz oprócz niedziel. I to był czas ściśle określony, że taki meeting będzie trwał około godziny, no nie około godziny, równo godzinę. No i było, i jest tak właściwie do tej pory, że sporo osób w Polsce, szczególnie te osoby, które były osadzone, właśnie no spotykamy się na tym meetingu. I wreszcie przyszedł taki moment, że ktoś, kto jest odpowiedzialny, no właściwie, bo na tej grupie nie było skarbnika, ale była jedna osoba, taka, no miała taką służbę, która zbierała jakieś te pieniądze i doładowywała te karty. I przyszedł wreszcie taki moment i ona mówi, słuchajcie, ale nie ma pieniędzy na doładowanie kart. No i co teraz? No zaczęło się tak, że niektórzy służebni, którzy tam chodzą znaczy łączą się na te spotkanie, no zaczęli gdzieś tam no po prostu chodzić na inne grupy i prosić o pieniądze, że jest taka sytuacja, że jest kwestia niesienia posłania do zakładu karnego, bo to jest jedna z form niesienia tego posłania do zakładu karnego. I wam powiem, że odzew był zaskakujący, bo był taki moment, że, no bo ja tym się zajmowałem, że raptem się okazało, że na moim koncie znalazło się 500 zł na to naniesienie posłania do zakładu tego karnego, w tym sensie, że to są pieniądze na doładowanie tych kart. I tutaj właśnie chciałem powiedzieć o takiej właśnie tej potędze takiej wspólnoty, że w takich sytuacjach powiedzmy no jakichś trudnych potrafi się zmobilizować i przeznaczyć te pieniądze właśnie na niesienie tego posłania. I dla mnie jeszcze taka jedna fajna i ważna rzecz, jeżeli chodzi o skarbownikowanie, jeżeli mogę tak powiedzieć, czyli o tą służbę skarbnika, że już nieraz jako skarbnik się przekonałem o tym, że na przykład powiedziałem grupie, że no mamy w kapeluszu tyle i tyle, tam powiedzmy, no zawsze pilnowałem, żeby to nie był przelewający się ten kapelusz, że mamy tyle i tyle pieniędzy, no i te pieniądze są i co dalej? No i oczywiście w tym momencie było ogrom propozycji, na co te pieniądze przeznaczyć. Praktycznie było tak, że tyle, ile osób było na meetingu, tyle było propozycji, na co te pieniądze przeznaczyć. A to na intergrupę, a to tam na BSK. Oczywiście te propozycje wszystkie były bardzo ważne i takie konkretne. I wreszcie zapadła taka jedna decyzja, oczywiście to już było na sumieniu grupy, że powiedziano skarbnikowi, słuchaj, my mamy do ciebie zaufanie i ty masz jakąś tam wiedzę, powiedzmy, na temat tej siódmej tradycji i skoro uważasz, i ty decyduj, oczywiście informując nas o tym, gdzie te pieniądze poszły, ale ty decyduj, co z tymi pieniędzmi, gdzie je najlepiej, powiedzmy, no nie zainwestować, tylko na co je najlepiej przeznaczyć. I tutaj wam powiem, że w momencie, kiedy skarbnik mówił, że no miał tyle i tyle pieniędzy w kapeluszu, tyle przeznaczył na intergrupę, tyle na literaturę, tutaj tam na kawę i herbatę wydał tam powiedzmy 20 zł. I wam powiem, że się w grupie zrobił spokój, nikt się nie czepiał. Wszyscy byli szczęśliwi, no skarbnik dobry, dobrze pieniądze przeznaczył. I to też jest taki fajny moment, bo takie częste pytanie, co z tymi pieniędzmi zrobić, to zawsze spowoduje na grupie to, że tylu, ile będzie ludzi, tyle będzie propozycji, co z tymi pieniędzmi zrobić. No to dziękuję.
Dziękuję, Jacho. Zaraz ci, Paweł, oddam głos, to tylko wspomnę, że tak jak wspomniałem przy Marku, że o źródłach pogadamy później, tak jak Jacho teraz zaczął z drugą stronę, czyli od dystrybucji, możemy również, przecież i nie możemy, na pewno będziemy mówić jakby później. Póki co staramy się jakby pochylić, na co w ogóle są potrzebne, a tu jakby Jacho zasygnalizował temat, czyli grupa może zbierać, przeznaczać pieniądze na wsparcie innej grupy. Na przykład powstaje nowa grupa, czy grupa w zakładzie karnym, czy podobne. Może to robić za pośrednictwem intergrupy, ale może też robić wprost sama. Więc to jest następny jakby ewentualna potrzeba, na co zbierać pieniądze. I Pawle, ostatnia uwaga przed tym, zanim cię dopuszczę do głosu. Paweł jest przykładem, jak zachować anonimowość w internecie. Wystarczy usiąść tak, żeby światło było z tyłu i wtedy nie jest rozpoznawalny. Pawle, twój głos. Nauczyłeś się na warsztatach, nie?
A miałem zapytać, czy mam się odwrócić. Nie, sorry. Widzę właśnie, że mnie nie widać. I mówię, odwrócę się. Tak zdradzę jeszcze, dzisiaj byłem w radiu i tak. Teraz mi się przypomniało wszystko. Ale co chciałem powiedzieć odnośnie tej służby? Ja najpierw chciałem też powiedzieć takiej swojej trochę historii, bo ja byłem na swojej grupie któryś raz. Ja nie wiem, czy tutaj na tych warsztatach wspominałem. I to na czym się najbardziej skupiałem? Na tym, żeby nie pić, ale była mowa też o całym działaniu grupy i tak dalej. Więc jakby pomału gdzieś do swojej świadomości pewne rzeczy przyjmowałem. I ja pamiętam takie zdarzenie, że jeden z alkoholików, piłem z nim kiedyś tam w piwnicy jakiejś i jak trafiłem na grupę, to on też po którymś tam meetingu powiedział, o, będzie nam przyszły mandatariusz. Od niego takie jakieś wsparcie. Miałem i on umarł i mi na grupie zaproponowano składkę z kapelusza, nie? I wiecie co, no, ja tradycji nie znałem wtedy, ale strasznie mną wstrząsnęło i zapytałem wprost na meetingu tych starych AOW-sów, czy to tak, nie czują się z tym źle, nie? Że wyciągają pieniądze jakby ze wspólnoty i chcą mieć w swoim imieniu pożegnać swojego kumpla i jedyny od stołu, ale takiego też znajomego z miasta, biorąc pieniądze gdzieś z kapelusza wspólnotowego. Mi się to kłóciło w ogóle z siódmą tradycją, więc ja powiedziałem od razu, że tego w tym nie będę uczestniczył. Pójdę na pogrzeb z własnym kwiatkiem czy tam z niczym i tak dalej. To było pierwsze. Drugie to pojechałem na intergrupę. Ja mówię o tych rzeczach, bo one budowały moją świadomość na tego, na co miały być moje pieniądze. Znaczy pieniądze, które wrzucałem do kapelusza i które jako wspólnota miały iść na te szczytne cele. I ja przyjechałem na intergrupę pierwszy raz, tam był taki rzecznik i strasznie on był taki... Na tamten czas facet guru, nie? Wszyscy go szanowali i tak dalej, ten wszystko wiedział. A później się okazało, że no, był delegatem i tak dalej wcześniej, no służby były jak to służby, nawet uczestniczył wtedy było pisanie tych scenariuszy przez regiony meetingów, że jakby to było później scalane i powstał ten jeden. Zawsze się chwalił i szczycił tym, że przeczytał tylko, że nigdy nie przeczytał Wielkiej Księgi, co dla mnie też było dziwne i na naszej intergrupie skarbnik zniknął, to zanim ja trafiłem do wspólnoty, skarbnik zniknął z całą sumą pieniędzy, przez co później ten rzecznik zadeklarował, że on odbuduje finanse. Nie, przepraszam, zginął Cole Porter z literaturą. I on odbuduje tą literaturę. To wtedy kosztowało wszystko chyba jakieś 2000 zł. I ja to usłyszałem od innych alkoholików, nie? Więc już później sobie pokojarzyłem fakty, że dlaczego tak uznawali go za takiego alkoholika, który wszystko może i wszystko wie, no i tak dalej. Powiem wam, że po kilku latach tak się zastanawiałem, który źle uczynił, ten, co wziął tą literaturę i poszedł, czy ten, który ambicjonalnie podszedł tak do tego, żeby no, zrobić wszystko, żeby było dobrze. I na takich świadectwach budowało się to moja świadomość. Ja swoją służbę skarbnika, w ogóle moją pierwszą służbą była służba skarbnika na grupie, w której, nie na mojej macierzystej grupie, spoza mojego miasta, bo na mojej grupie już nie było tak, jak dzisiaj jest. Tam po prostu jeden człowiek rządził, nie? I tam poznawałem te wszystkie tajniki skarbnika grupy. jak się liczy pieniądze i tak dalej. To też przeniosłem później na swoją macierzystą grupę i do dzisiaj tak jest. No, u nas jest jak chyba w większości grup, no 40% i tak dalej, dzielone wedle sugestii jaoskich. Oczywiście nie jesteśmy tak wielką i bogatą grupą, żeby przekazywać wielką księgę, czy choćby życie w trzeźwości, bo to są chyba dwie takie pozycje, które, ale zawsze przekazujemy literaturę, taki pakiecik literatury, który zawsze jakiemuś nowicjuszowi. Zawsze jak żeśmy jeździli na jakąś terapię, tak jak tu koleżanka wspominała, zawsze żeśmy zabierali. Oczywiście u nas pieniądze są zbierane też na opłacenie sali. No, wcześniej tego też nie mieliśmy. Po prostu mieliśmy wszystko za darmo i to też musieliśmy jako grupa sobie ułożyć. Nie chcieli od nas pieniędzy. Musieliśmy pomalować na sam początek szkołę. No, takie były warunki. Mieliśmy propozycję uczestniczenia w jakichś zawodach takich dożynkowych, żebyśmy zbierali śmieci i tak dalej. Ja mówię do tego gościa, jak sobie to wyobrażasz, nie? Mówię, no to przebierzemy was w inne ciuchy, żeby was nie rozpoznali, nie? I powiem, że jesteście z tego. Mówię, no nie, no co ty, nie? Daj sobie spokój. I pomalowaliśmy tą szkołę. Ale później się tak porobiło, że zabrali nam ten budynek i musieliśmy ponoć po wielu latach wrócić do księdza, bo wcześniej gdzieś tam byliśmy na plebanie. No i tu taki był przychylny ksiądz, więc zaproponował nam jakąś kwotę. My oczywiście zaproponowaliśmy większą i na taką większą żeśmy z księdzem się umówili. Nie? Do dzisiaj tak płacimy. Zawsze zbieraliśmy jakąś nadwyżkę sobie, taką zabezpieczenie i przydała ona się podczas pandemii, nie? Bo chociaż nie tyle żeśmy zapłacili, co nie chciał tyle ksiądz, ale zawsze coś żeśmy zwrócili, bo jednak no była tam przechowywana ta nasza literatura i też chcieliśmy być ok. Jeżeli mamy jakiekolwiek zawsze nadwyżki, to też zanosiliśmy książki do biblioteki i jakieś broszury gdzieś do innych instytucji. Wspomagaliśmy też grupy, nowo powstawały grupy, które zawoziliśmy jakąś literaturę i pomagaliśmy w tym. No oczywiście też jest u nas ujęte w tym działaniu jakby zbierania pieniędzy udział mandatariusza w konferencji, nie? Bo jeszcze u nas jest mandatariusz, więc zbiera się ileś tam złoty z każdego meetingu na udział w konferencji. Tego też nie było wcześniej. Nie było takich założeń. I to chyba tyle. A co tutaj jeszcze do tego, co Marek mówił, to tylko tak wrzucę, że no ja też miałem jakieś różne tam skojarzenia z tym, jak ktoś przychodził i były gdzieś tam wrzucane pieniądze na meetingach rocznicowych albo na rocznicy grupy, przychodziła żona lub tam mąż i wrzucali pieniądze. Też tak jakoś krzywym okiem patrzyłem, ale powiem wam, że ja ostatnio byłem w kaplicy i w intencji wrzuciłem 2 złote za świeczkę. Ja też się z tym kościołem jakoś za pan brat nie trzymam, ale intencja była mi do czegoś potrzebna. Miałem ku temu jakiś cel i coś tam przeżywałem, więc to chyba w tym kierunku idzie, że ten ktoś może coś chce pod siebie dać po prostu, jakąś drobną kwotę, bo nie uważam, że ktoś rzuca blankiet jakichś papierów, pieniędzy, banknotów do kapelusza. Chociaż anonimowi darczyńcy się zdarzają, bo u nas w Piku ostatnio komputer został złożony, w prezencie krzesła do Piku ktoś złożył i to też jest anonimowy darczyńca i nie wiem, czy jest alkoholikiem, czy jest niealkoholikiem. Jest anonimowy, dał i wspólnota to przyjęła. Dziękuję.
No, poruszyliśmy kolejne tematy. Okej. Dziękuję, Pawle. Tak jedna rzecz mi wybrzmiała, tak sobie nagle usłyszałem, że w waszych wypowiedziach padają takie określenia i nad tym określeniem też by się chyba warto kiedyś zastanowić, ponieważ co rusz gdzieś pada hasło, jak mamy nadwyżkę, to się zastanawiamy, co z tym zrobić. I nie wspominam o tym dlatego, że to jest coś złego, tylko tak się zastanawiam, czy nie lepiej mieć plan, czyli zbierać pieniądze, chcieć coś zrobić i starać się pozyskać na to środki, ale to tak tylko wrzucam. Wolałbym skoncentrować się jeszcze na tym, na co są potrzebne pieniądze i rozwinąć hasło, którego używacie, czyli przeznaczamy na intergrupę. Bo to jest, przychodzi ktoś na meeting i słyszy, przeznaczamy pieniądze na intergrupę. Co to jest, cholera? Po co te pieniądze na intergrupę?
Jeszcze do tych celów naszych, bo zupełnie zapomniałam, nie wiem dlaczego, jakby wyobrażając sobie jakieś zamierzchłe czasy przedcovidowe, że teraz przecież no, otworzyło się dużo innych opcji, na które grupa potrzebuje pieniędzy. Teraz też siedzimy sobie w pokoju, tylko że wirtualnym. No i są pokoje darmowe, a są pokoje płatne. My akurat mamy płatny, bo w pewnym momencie pandemii okazało się, że w pokojach darmowych na Google Meet'cie na przykład jest bardzo łatwo nas zaatakować. No więc płacimy teraz też za takie wirtualne rzeczy. No ale meetingi też wracają na salki, więc coś, co u nas przynajmniej jakoś ja nie słyszałam, żeby to funkcjonowało, meetingi hybrydowe, które łączą się z zakupem sprzętu. No i tutaj już jest w ogóle, to są większe pieniądze. No ale też nie wyobrażam sobie, żeby grupa kupowała jakiś mega drogi, nowiutki komputer, skoro można kupić używany, tak samo działający. Później można, ale nie trzeba kupować takie jakieś osprzęty konferencyjne, żeby było lepiej słychać, głośniki, mikrofon i tak dalej. No i rzecz, która też w sumie, przynajmniej też ja od niedawna o niej wiem, no to to, że to niesienie posłania można realizować też dla osób, które mają jakieś różne niepełnosprawności. Tutaj też musimy korzystać z płatnych usług, na przykład tłumacza języka migowego, a jeśli chodzi o salę, no to taką fizyczną, bo jeśli chodzi o meetingi zdalne, no to tutaj no tłumacz, okej, to wystarcza, ale jeśli chodzi o meetingi takie na miejscu, no to salka salce nierówna, nie? I tutaj też na naszej grupie na języku serca tak sobie założyliśmy, żeby ta sala była dostępna dla osób niepełnosprawnych, no i taką salę w cenie, na jaką nas stać, no już jest bardzo ciężko znaleźć, no ale chcemy i no i czasem takie miejsca po prostu są droższe zwyczajnie, gdzie są różne udogodnienia, także tu można iść i faktycznie no, otwierając się też na inne grupy alkoholików, nie gdzieś te na to posłanie przeznaczać pieniądze. No ale to właśnie nie każda grupa tak ma, jedna ma, inna nie ma. No i w sumie też można się zastanawiać, no to jest chyba decyzja sumienia grupy po prostu, czy takie inicjatywy są podejmowane i na nie przeznaczać pieniądze, bo nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że trzeba, że jest jakiś przymus realizacji czegoś takiego, no bo właśnie za tym idą realne koszty. No i co? Każda grupa może sobie wybrać, czy jakby w ich niesieniu posłania coś takiego będzie dołączonego, czy nie. I jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomina, której chyba nie wiem, czy była mowa. W pewnym sensie raczej była mowa. Właśnie też fundowanie, opłacanie udziału w warsztatach służebnym. I to nie chodzi o to, że warsztaty są płatne jako takie zazwyczaj, no czasem są, chyba czasem nie, ale głównie chodzi też o transport, jakieś przenocowanie, tak żeby każdy, niezależnie od jakichś własnych środków, mógł, jak pełni służbę na grupie czy w intergrupie, żeby mógł w takich warsztatach wziąć udział. To wszystko, co mi się przypomniało.
Dzięki, Alicja. Jak wspomniałem o tej intergrupie, czyli takie hasło. Okej, Biesiu, bo coś chciałeś pewnie na ten temat.
Mam na imię Wiesław, jestem alkoholikiem. No właśnie, tutaj właśnie wybrzmiały bardzo fajne słowa. Dziękuję, Alicjo, za twoją wypowiedź. To właśnie dostępność dla wszystkich. Wszyscy jesteśmy równi we wspólnocie. To właśnie w ostatnim okresie wiele, wiele żeśmy przepracowali na temat właśnie głuchych, słabosłyszących. I właśnie ja, korzystając z tego, że mam przyjemność służyć na tym zespole, przeniosłem to do mojej grupy i moja grupa też postanowiła 100 zł miesięcznie przekazywać na głuchych, słabosłyszących, ze względu na to, że te koszty są troszeczkę wyższe, ale ja dopiero wytłumaczyłem grupie, na czym polega opłacenie tłumacza, transkrypcji, te inne właśnie sprawy. Rozmowa jeszcze raz. Brzmiało to również o rezerwie. Bardzo to modne się stało teraz właśnie, jak był COVID. Każda grupa powinna mieć rozsądną rezerwę finansową. Według drugiej gwarancji 12 koncepcji grupa powinna mieć miesięczną rezerwę, intergrupa 3-miesięczną, region 6 miesięcy, służby krajowe powinny mieć roczną rezerwę rozsądną finansową. I jako wspólnota struktury polskie anonimowych alkoholików wiem, że mamy pokrycie na 8 miesięcy, nie mamy rocznej rezerwy, rozsądnej rezerwy finansowej. No ale to też jest tak, że alkoholik jak pił, to jest bardzo, bardzo hojny. Natomiast jak trzeźwieje, to jest sknera, przepraszam w cudzysłowie, bo jak ma wrzucić, ja wiem po sobie, jak przyszedłem na meeting, wyjąłem te 2 złote i mówię, kurde, 2 złote do kapelusza, Boże. Nie? No, dzisiaj chodzę na 7-6 meetingów i mam określoną cenę, nie rzucam na wszystkie grupy jednakowo. Może jeszcze podzielę się takim doświadczeniem. Moja grupa macierzysta, w tradycji mojej grupy macierzystej jest to, żeby był zawsze komplet literatury. Cała literatura, która jest na tym spisie, co dostajemy do sprzedaży z cenami, my musimy, znaczy tradycja tak, grupy, że jest ten komplet. Jeżeli mieliśmy przedtem troszeczkę więcej pieniędzy, to weterani sugerowali, żeby zainwestować w literaturę, czyli kupowaliśmy podwójne, że w literaturze ona nigdy nie straci wartości. No i również tutaj była mowa i też przyczyniam się, jadąc na intergrupę, mandatariusz, który reprezentuje nam, na intergrupę ma mieć zwrot kosztów podróży na intergrupę, ponieważ służba jest przywilejem i każdy musi mieć z niej taką samą korzyść jak ja. Ponieważ jednego może nie stać na bilet, ani na środek transportu, własny samochód, a chciałby też służyć na intergrupie jako mandatariusz, to mamy prawo mu zwrócić te koszty podróży. Wybrzmiało tutaj też fajne, co to jest darowizna, a co to jest datek. To są całkiem dwie inne sprawy. No ale o tym, jak tutaj Andrzej powiedział, będziemy rozmawiać później. Dzięki.
Dzięki, Wiesiu, zwłaszcza, że problem rozróżnienia, czy datek, czy darowizna, nie rozwiązuje problemu, bo ciągle jeszcze jesteśmy przy tym. Ale chyba się rodzi nam temat powoli na następne spotkanie, ponieważ problemów z dystrybucją i z pozyskiwaniem trochę będzie, więc chwilę nam to pewnie zajmie. Mamy jeszcze 15 minut.
Jeszcze Marek, jestem alkoholikiem, a propos właśnie przywileju służby dla każdego, bez względu na to, jaki jest jego status materialny, to taki zwyczaj akurat na intergrupie Wielkopolska, chyba wiele grup, niewiele uczestniczy, co prawda, ale to już jest inny temat. Na mojej grupie macierzystej Nowotomyska zwrot kosztów dojazdu to jest 30 zł z drobnymi. Pociąg drugiej klasy. Nie interesuje nas w tym momencie, czy ktoś leci śmigłowcem, czy jedzie wynajętą limuzyną na to spotkanie intergrupy. On dostaje tylko zwrot kosztów pociągu drugiej klasy tam i z powrotem. Nic więcej, nic mniej. A co z tymi zrobi? Czy go wrzuci do kapelusza, czy zachowa dla siebie, bo po prostu to jest jakaś kwota istotna w budżecie? Nie ukrywam, że wiecie co, ja ostatnio jak zakończyłem służbę na intergrupie, skończyłem rzecznikowanie i nie płaczę nad tym, nie mam dochodów wielkich, bo ze względu na stan zdrowia mam te swoje dochody wolnych stanach niskich. I dla mnie suma 30 iluś złotych to był koszt utrzymania na jeden dzień. Tak jak wam tutaj teraz mówię. Więc jak kolega powiedział, a wiesz co, nie będziemy brali, ja mówię, to mów za siebie. Bo ja nigdy nie brałem, jak byłem rzecznikiem, jak byłem i mandatariuszem, bo wtedy było mnie stać, bo pracowałem 3 dni zawodowo. A w tej chwili mówię, wiesz stary, za dojazd tak, za nic więcej nie chcę. Nie? Ja już z tego zachodniego na Stolarską, to ja już pod tą górkę pójdę. Nie? Ja już nie muszę tam jechać tramwajem, podjeżdżać. No. Także tak to wygląda. A cały czas, jak ja nie chcę wchodzić w polemiki, aczkolwiek korci mnie, bo jestem alkoholikiem, nie? Pawle, ja powiem tak, jakaś forma datku w świątyni czy gdziekolwiek jest moją prywatną sprawą, ale we wspólnocie mam tradycję. Tradycja mnie zobowiązuje i obliguje do pewnych zachowań i ja, jak chcę być odpowiedzialny, to czy mi się to podoba, czy nie, wiecie, ja to powtarzałem na mojej grupie, słuchajcie, żeby radośniej i weselej było, to ja wam zorganizuję tu taki meeting, za chwilę będziecie czekać, kiedy wyskoczą panienki na rurkach i wiozą skrzynki z wódką. Tak wam zorganizuję, żeby radośniej i weselej było, nie? Bo to będą moje pomysły, a ja nie mam swoich pomysłów. Moje pomysły tak, tylko że w zgodzie z tradycjami, nie? Tylko i wyłącznie. Wiecie, ja Andrzej pamiętam, bo z Andrzejem się poznaliśmy na warsztatach tradycji i koncepcji. Tak człowieka poznałem i tak do dzisiaj go męczę. Ale dla mnie bardzo istotne były właśnie tradycje na początku. To, że ja je byłem w stanie przyjąć do aprobującej wiadomości i zacząć je akceptować i przestrzegać, to wiecie co, dziwnym trafem mi się wydaje, że ja w ten sposób pokrętny od tyłu dotarłem do kroku właśnie dlatego, że zaakceptowałem najpierw tradycję. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak Bóg to skonstruował, ale w każdym razie dla mnie tradycje są bardzo istotne, bo no bo kuźwa nie pozwolą nam się pozabijać, nie? No, tak to rozumiem, nie? A z tymi, wiecie, jeszcze wrócę tylko na króciutko. Czy to jest złotówka, 5 złotych, czy 100 tysięcy w pakiecie do kapelusza przez osobę spoza wspólnoty, tam jest, nie, w tradycjach nie jest napisane, jaka to jest suma, tylko z naszych dobrowolnych dat. Słowo naszych jest dla mnie jakby wiążące, nie? Naszych, czyli wspólnotowych, nie? Żona moja, z całym szacunkiem, kocham Iwonkę. Żona wczoraj kolegi Krzyśka, Renatka, z całym szacunkiem bardzo ją lubię. A to nie są osoby, które są zobligowane do wrzucania datków do kapelusza wspólnoty. To jest moje zdanie alkoholika, ja się mogę mylić, nie? Dziękuję.
Zapamiętamy, Marku, na następne spotkanie, że to wybrzmiało. Co do polemiki, jasne, nie nazywam tego polemiką, tylko po prostu dyskutujemy o tym, już też wspominałem, będą czasami z naszej strony, obojętnie z której, padały wypowiedzi, które są kontrowersyjne dla drugiej, dla innych osób. Mówmy o tym. My o to, po to tu jesteśmy, to są warsztaty, żebyśmy spróbowali wzajemnie siebie przekonać. Nie na siłę przekonać, ale pokazać jakby swój punkt widzenia. Więc jakby do tematu, który tutaj jakby zasygnalizowałeś, a Paweł, a Marek, a coś, rozmawiajmy, cały czas rozmawiajmy, żeby to było wszystko jasne, bo zresztą przy okazji takich rozmów wynika, to jest moje doświadczenie, że ja coś mówię, a ktoś słyszy zupełnie coś innego, niż ja chciałem powiedzieć, bo ja nie potrafiłem akurat oddać tego, co chciałem powiedzieć. No i tak potem czasem najpierw parę razy w to i z powrotem powiedzieć, że będzie kurde tej, no właśnie o tym mówiłem. No, także to tak nawiasem. Ale ja jeszcze, bo mamy jeszcze chwilę, jeszcze chciałem wrócić do tej intergrupy, ponieważ dużo mówiliśmy na ostatnich spotkaniach o różnych sprawach związanych ze wspólnotą. W związku z tym pokłosiem albo następstwem przyjęcia przez wspólnotę, a koncepcja, tym samym koncepcji pierwszej, która mówi o tym, że grupa A jest odpowiedzialna za całą wspólnotę AA, jest to, że każda grupa AA, jeśli chce utrzymać się w duchu wspólnoty AA, to tak jak potrafi, dźwiga na sobie ciężar odpowiedzialności również finansowej za działania, które są niewidoczne dla grupy, ale grupa poprzez głos swojego mandatariusza zaakceptowała różne decyzje wspólnoty w zakresie najróżniejszych działań i teraz na realizację tamtych decyzji też są potrzebne pieniądze. Grupa w ogóle ich nie widzi, często nawet nie wie, jakie to decyzje i tak dalej, to już w to nie wchodzę, ale w każdym bądź razie obdarzyła zaufaniem określone osoby, te osoby coś tam wprowadzają w życie i na to coś tam potrzebują pieniądze. I to między innymi też po to zbieramy do kapelusza pieniążki. Po to, żeby pomysły, projekty zaakceptowane przez naszych przedstawicieli, mandatariuszy na intergrupie, jakieś działania, na które będą potrzebne pieniądze, żeby ta intergrupa, nie pytając już nas co 5 minut o to, czy na to możemy, czy na tamto możemy, nie, bo ona już potem ma swoje ciało, swoje sumienie intergrupy, jakby dysponuje tymi pieniędzmi, ale my wiemy, że będą jakieś działania. Gdyby było tak, że skarbnik intergrupy powie, o Jezu, mamy tyle pieniędzy, już nie mamy co z nimi robić, przestańcie nam wpłacać, to wtedy jakby grupy nie muszą tego robić, ale dopóki takiego sygnału nie ma, to po prostu przeznaczamy pieniądze na to, żeby, tak jak było tu wspomniane, jeśli przedstawiciel grupy, mandatariusz, udaje się na spotkanie, gdzie go grupa wysyła, to grupa jest odpowiedzialna za to, żeby dać mu pieniążki, aby mógł dotrzeć tam, gdzie go wysłała. Natomiast jak już się spotkają mandatariusze i uznają, że w ramach działania intergrupy potrzebne jest powołanie jakichś służb, to wtedy osoby, które pełnią służbę na intergrupie, a nie są akurat mandatariuszami, już ich kwestie dojazdu na to spotkanie intergrupy jest pokrywane z tych pieniędzy, które płyną na intergrupę. Czyli albo jak intergrupa wysyła swojego reprezentanta na spotkanie regionu, to jest też jakby opłaca to z pieniędzy, które otrzymała od grupy. A więc jak grupa zbiera pieniądze, to między innymi na to, żeby potem reprezentant intergrupy mógł pojechać na spotkanie regionu. Intergrupa, jak zbierze pieniążki od grup, no to dzieli się tymi pieniążkami, tak jak grupa intergrupie, tak intergrupa regionowi. Znowu ufając, że region na określone rzeczy przeznaczy pieniądze i tak dalej, czyli aż do poziomu służby krajowej, a właściwie mógłbym powiedzieć do poziomu służby światowej. Nie wiem, czy my jako wspólnota w tej chwili wpłacamy coś na wspólnotę światową, prawdopodobnie tak, ale już nie będę w to wchodził. W każdym razie na pewno możemy, gdyby nas było stać, to tak samo ten poziom służby powinniśmy wspierać. A więc do kapelusza na spotkaniu organizowanym przez moją grupę wrzuca się, znaczy pieniądze, które tam trafiają, między innymi służą do tego, aby mandatariusze, delegaci, krajowi, narodowi mogli przemieszczać się i w ramach wyznaczonej im służby, żeby mogli ją realizować, to na przykład na to są potrzebne pieniądze. Niestety na przykład rodzi to w związku z tą rolą skarbnika, o której będziemy mówić na następnym spotkaniu, bo dzisiaj już jej nie dotkniemy, czyli kwestią prawidłowego informowania o tym, co się dzieje, na co, po co są pieniądze. Dzieje się tak, to jest moje doświadczenie, że brałem udział w spotkaniu regionu nieraz, kiedy mówiłem, że czuję się jak złodziej, ponieważ grupy czy intergrupy stosują zasadę 60-40, czyli dzielą swoje pieniądze między własnymi potrzebami a potrzebami wspólnoty, po czym siedzę na spotkaniu regionu i słyszę następujące rzeczy. Nie przeznaczymy pieniędzy na poziom służby krajowej, bo potrzebujemy na delegatów, żeby mogli gdzieś jechać. I nikt się nie interesował tym, że to w takim razie może trzeba zebrać więcej, żeby starczyło i na to, i na to. Nie, bliższa ciału koszula, najpierw zabezpieczymy, żeby nasi delegaci jeździli, a BSK, czy tam służba krajowa, fundacja, se poradzi. Nie? Także jeśli pieniążki trafiają do kapelusza, to są również na takie cele. Czyli one są również na takie cele, które realizują inne poziomy struktury AA. Ponieważ my jako grupy zaufaliśmy naszym przedstawicielom, którzy wymyślali, to jest może złe słowo, ale ustalili, że jakieś działania są potrzebne. Jeśli są związane z tym potrzeby finansowe, to my tutaj na grupie, jak zbieramy 20 groszy czy złoty 80, nieistotne, ten kawałeczek dokładamy do tortu. Co do dzielenia kapelusza będziemy jeszcze mówić. Aha, bo tu Jakub wspomniał o tym, że kapelusz jest grupy czy nie grupy. Do kapelusza wpływają pieniądze, które dystrybuuje grupa, ale nie są one własnością grupy. Grupa jest upoważniona do rozdysponowania tych pieniędzy, ale to są pieniądze wspólnoty. Także tyle, jest 13.56. Jeszcze parę pomysłów pewnie przyjdzie mi do głowy i pewnie wam przyjdzie do głowy co do tego, po co zbieramy te pieniądze, ale jak widzicie, urodziły się jeszcze tematy, ponieważ można by je zostawić, ale nie możemy, ponieważ jeżeli chcemy mówić o kuźni służb, czyli o tym, że uczymy się, jak wypełniać służbę we wspólnocie anonimowych alkoholików, to również sposób pozyskiwania funduszy, jak i sposób dystrybucji tego, co wpadnie, jest w ramach, albo przynajmniej powinien być w ramach pełnienia służby z reguły skarbnika, na przykład na każdym poziomie struktury. I o tym też należy nad tym się pochylić, żebyśmy sobie wymienili doświadczenia, aby ustrzec się albo spróbować się ustrzec przed błędami, które były popełniane w przeszłości lub dzisiaj popełniamy, bo sam je ciągle gdzieś tam popełniam. 13.58. Czy ktoś ma pilną potrzebę, aby jeszcze póki go na gorąco pamięta, żeby coś tam jakby wspomnieć, na co zbieramy pieniądze?
Mam na imię Jachu, jestem alkoholikiem. Ja wprawdzie minutkę, ale chciałbym tylko jeszcze o takiej jednej takiej rzeczy powiedzieć, podzielić się z wami, bo to wszystko to tutaj, co mówię, to są jakieś tam moje doświadczenia. No i nie ukrywam też, że jakaś tam wiedza wyniesiona z warsztatów, bo dla mnie jest to bardzo istotne, bo właśnie tam, gdzie są pieniądze, jest alkoholik, a przynajmniej jak jest już ich dwóch, to już może powstać konflikt i często tak się zdarza. I tutaj właśnie o tych pieniądzach i o tej intergrupie. Ja tutaj z własnego doświadczenia wiem i widziałem już takie sytuacje, kiedy powiedzmy idą jacyś alkoholicy na meeting, na grupę, która nie jest w strukturach, no i starają się przekonać, by do tych struktur ta grupa przystąpiła. I od razu pada taki argument. Dobra, a ile miesięcznie będziemy musieli na tą intergrupę kasy dawać? No i tam staramy się mówić, że to nie ma jakichś określonych stawek, tutaj nie ma jakichś taryf. Ile możecie, to tyle dajcie. No dobra, a ile to jest twoim zdaniem, ile możemy? A jak będzie 200 zł, to co, to nie za mało? No nie, to bardzo dobrze, ale wiecie... I wtedy na tej grupie zaczyna się taki szum i taka dyskusja, co to są nasze pieniądze i niech oni się odwalą, bo przecież oni tam nie wiadomo na co te pieniądze będą pewnie tam gdzieś jeździć i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, i to jest taki przykry moment i to jest ten moment, gdzie w tej wspólnocie no tak się dzieje nie za dobrze, że właśnie te pieniądze potrafią nas właśnie podzielić. Mało tego, ja też zauważyłem, że nieraz się na grupie te pieniądze mogą i grupę podzielić, bo jedni by chcieli te pieniądze przekazać na to, drudzy na to i już jest. Także z tymi pieniędzmi to naprawdę trzeba bardzo, bardzo jakoś tak delikatnie i tutaj wydaje mi się, że ogromną rolę odgrywa właśnie to sumienie grupy i ten skarbnik, który no jakoś tymi pieniędzmi powinien tak dysponować, żeby wszyscy byli zadowoleni, a wiem doskonale, że to jest bardzo ciężko dogodzić wszystkim. Dzięki.
Dziękuję, Jachu. Tak, dotykamy tu tradycji siódmej, ale dotykamy też koncepcji dziesiątej, która jest aktualna do każdej służby, czyli do określenia zarówno uprawnień, jak i obowiązków itd., itd., itd. Mamy o czym mówić. Mamy jeszcze dużo rzeczy do omówienia w związku z finansami na poziomie grupy, ponieważ to rzutuje potem na całą wspólnotę również. Dziękuję Wam pięknie za to dzisiejsze spotkanie. I co? Spotkamy się za tydzień. Ufam, że w tym składzie jeszcze poszerzonym, to zawsze gdzieś ktoś może, czego ktoś nie może i tym podobne. Wstępnie wiemy, o czym będziemy rozmawiać za tydzień. Jeśli będzie Tadeusz, a ktoś by chciał wrócić do tych kwestii, ja to o tym przypomnę. Jak nie zapomnę, to przypomnę w tym jakby tam zajawce mailowej, ale mniej więcej mamy to określone. Jak skończymy sobie rozmawiać już o tej i źródle, i dystrybucji, lub sposobie komunikowania, o roli skarbnika i tak dalej, i tak dalej, no to pewnie przejdziemy do tego, żeby zobaczyć, co jeszcze możemy robić i kto jest nam potrzebny, żeby to działało dobrze. Bo na końcu zawsze jest ten, który dziś jeszcze cierpi i nie zna naszego rozwiązania. Pięknie Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję i wyłączam nagrywanie. Stop recording.